baby, come to Dubai.
No jest taki trendy dźwięk na TikToku i Instagramie, a to za sprawą tego, że Dubaj jest coraz bardziej popularnym miejscem. I mieliśmy tę przyjemność i udało nam się zwiedzić Dubaj, generalnie polecieć do Zjednoczonych Emiratów Arabskich w grudniu. Pod koniec grudnia wylatywaliśmy od razu po świętach, no i spędziliśmy tam Sylwestra. Ja na początku nie byłam do tego przekonana tak na 100%, ale później mój mąż był w stanie mnie przekonać, że to jest jednak całkiem niezły pomysł. Także w dzisiejszym podcaście chcemy Wam troszkę opowiedzieć o tym naszym tripie, jak było, jakie mamy odczucia względem tego, no i ogólnie też przedstawić jakieś takie nasze polecajki i może tipy bardziej organizacyjne, ale to już po stronie Dawida, bo ja niekoniecznie zdradzę Wam tego typu ciekawostki, bo to nie ja organizowałam wyjazd, rzecz jasna.
Oliwia szukała TikToków, które można zrealizować tam w rzeczywistości.
I co fajne
jednym
było,
z nich jest właśnie ten, którym się dzisiaj Wam przedstawiłem. No, cześć moi mili i jedziemy z tematem.
Tak jest. Witamy Was w kolejnym odcinku podcastu. O gustach się dyskutuje i akurat jeśli chodzi o nasze odczucia względem Dubaju już po odbytej wycieczce, to wydaje mi się, że są odmienne. Dawid, może ty zaczniesz. Jak odbierasz
Dubaj? Ja zacznę
Dubaj?
Tylko od tego, że Oliwia zawsze ma bardzo krytyczne, że tak powiem, krytyczną ocenę względem każdego wyjazdu, na jakim jesteśmy i zawsze opisuje wyłącznie złe rzeczy. I tak było też za tym razem, bo nie wiem, czemu tak robi.
Nieprawda.
Zawsze tak robisz.
To daj przykład jakiegoś
zawsze na każdym wyjeździe koniecznie porównujesz wyjazdy, których nie wolno porównywać.
Przytocz w takim razie konkretny przykład mojej krytyki względem jakiegoś wyjazdu. Krytyki, którą dzieliłam się wszem i wobec i rozpowiadałam wszystkim, że nie, no, że ten wyjazd był tragiczny.
Nieważne komu rozpowiadać, za czym mi powiedziałaś. Chodzi o porównywanie na przykład Dubaju do jakiegokolwiek innego wyjazdu.
Chodzi mi o to, żebyś przytoczył przykład, bo powiedziałeś, że względem każdego naszego wyjazdu ja przytaczam samą krytykę, czekam na przykład.
Wszystkie wyjazdy zawsze porównujesz, a nie o to chodzi.
Ale porównywanie każdy wyjazd jest zupełnie inny. Krytyką, więc sprecyzuj.
Nie, porównujesz i mówisz, że tutaj było lepiej niż tam. Tam było lepiej, bo tu było gorzej. I jakby jaki jest sens porównywać wyjazd na Grenlandię do wyjazdu do Meksyku?
Wiesz, Dawid, można porównywać pod wieloma względami, na przykład
finansowym. Pod tymi samymi. No dobra.
Więc nie wiesz jeszcze pod jakim względem
to
będę
się
porównywać. Ja zapytałam ciebie o opinię, więc kontynuuj.
Ekstra, mi się na maksa podobało. Bardzo fajne miejsce na spędzenie Sylwestra. Ideolo miejsce.
Okej, a co podobało ci się najbardziej? Jakbyś miał na przykład przedstawić naszym słuchaczom takie top 3 polecajki, jedziesz do Dubaju, top 3 miejsca, top 3 rzeczy, takie wiesz, must see, must do, co trzeba tam zrobić.
Zacznijmy może tego, co to jest Dubaj i w ogóle jakby czym się charakteryzuje i z czego słynie. Dubaj to jest taki Nowy Jork na pustyni, gdzie mamy bardzo, nazwę to specyficzne miasto, które składa się z wielu części, które jest bardzo duże, które jest bardzo długie, które ciągnie się w nieskończoność.
I też miejsce, które na przestrzeni lat ostatnich kilkudziesięciu i najbliższych kilkunastu nawet, kilkudziesięciu, nastąpią tam takie zmiany, że to będzie po prostu miasto nie do poznania.
Mhm. Są nawet takie zdjęcia w internecie, które pokazują Dubaj w roku 90 i Dubaj w 2020 roku.
Tak, to był szok.
To jest zaledwie 30 lat, a po prostu faktycznie z pustyni zrobił się taki Nowy Jork. Nowy Jork dlatego, że jest to miasto bardzo, bardzo, brzydko mówiąc, zabetonowane drapaczami chmur, wysokimi budynkami, nowoczesnymi szklanymi właśnie wieżowcami.
Czy Emiratczycy mogą sobie na to wszystko pozwolić ze względu na to, że mają ropę? Mają
tak,
kasę.
No jakby pieniądze się z nieba nie biorą i one akurat w tym przypadku biorą się z nieba, z ziemi.
Ale co ciekawe, to właśnie ta ropa skończy się za ile lat?
Jeden z przewodników wspominał, że za 15 lat złoża ropy mają się skończyć.
To słuchajcie, to jest już bardzo szybko, dlatego
ideą też tych wszystkich szejków zarządzających Emiratami jest to, żeby dobrze zainwestować te pieniądze, aby Emiraty mogły się, że tak powiem,
rozwijać biznesowo,
usamodzielnić, turystycznie. Usamodzielnić, nie tylko jechać na wózku tej ropy.
Chociaż i tak będą jechać, bo to dzięki ropie udało im się wybudować takie centrum biznesowe.
Zawsze, nie?
Ale fajne jest to, że chcą wykorzystać ten moment i faktycznie dostosować to miejsce do tego, żeby mogło się dalej rozwijać. I wiecie, też tak śmialiśmy się, bo akurat na tej wycieczce byliśmy razem z naszymi znajomymi, z Wiki i z Wojtkiem. Jeśli tego słuchają, to oczywiście Was pozdrawiamy, było super. Natomiast śmialiśmy się, że wiecie, zawsze gdzieś jak coś było największego, najbardziej takiego okazałego, no to teraz to wszystko jest w Dubaju. Typu chyba największe to takie koło obserwacyjne było w Las Vegas.
Tak.
No to teraz jest w Dubaju. Najwyższy budynek świata był gdzieś tam, teraz jest w Dubaju.
Wojtek z Wiktorem w ogóle mieli też fajne porównanie, bo zwiedzali największe miasta w Stanach. Wiadomo, Nowy Jork, gdzieś tam Las Vegas, czyli takie bardzo świecące, duże, fajne, ciekawe i kultowe miasta. I faktycznie widzieli dużą korelację między architekturą. Mhm. Tylko właśnie w Dubaju wszystko było większe, nie?
Tak, jakby większe, najlepsze.
Byli, wiadomo, gdzieś tam na tych kultowych, wysokich budynkach, które niegdyś były najwyższe, czyli na przykład Empire State Building i tak dalej. Byli na jakimś tam diabelskim młynie właśnie w Las Vegas, które było swego czasu największe. Jakieś fontannach w Las Vegas, które też swego czasu były ultra kultowe. No nadal są. No i wszystko gdzieś tam w tym Dubaju próbują nawet nie dorównać, tylko prześcignąć.
No i właśnie przez to, że Dubaj słynie właśnie z takich topowych punktów, które są tak zwanymi must-see obecnie. Dubaj sam uchodzi za taki cud nowoczesnego świata, tak? Bo to jest niesamowite, co się tam wydarzyło. Mhm. I dlatego jest to jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc, jeśli chodzi w ogóle o Europejczyków, o Polaków. Było ich naprawdę mnóstwo.
Mnóstwo Polaków, strasznie.
W szczególności w tym okresie jesienno-zimowym, bo to jest idealna pora na zwiedzanie w Dubaju. My kiedyś, powiedz Dawid, rozważaliśmy, żeby polecieć tam latem i Dawid oczywiście tam obczaja, noclegi i tak dalej. W ogóle super korzystne cenowo. Sprawdza prognozę pogody, ile tam było?
45 stopni w cieniu na przykład i faktycznie wczytałem się w jakieś turystyczne blogi, które mówią, żeby w żadnym wypadku nie jechać latem do Dubaju. Można oczywiście jechać, ale co najwyżej siedzieć w basenie, który oczywiście ma sterowaną temperaturę, bo też w zupie nie ma się co kąpać. I no, ludzie jeżdżą, ale naprawdę wiąże się to z dużym ryzykiem dostania udaru, nie? Także zdecydowanie ten czas zimowy, zimy tej europejskiej jest idealny, żeby sobie tam pojechać. My akurat z pogodą nie mieliśmy jakoś super dużo szczęścia, bo ona oczywiście było ciepło, super, laczki, japonki i tak dalej, były ubrane, krótkie spodenki.
Było z 27 stopni, wieczorami z 20, ale Dawid, jakby nie patrzeć, jakby właśnie spojrzeć na to z drugiej strony, to mieliśmy cholernie dużo szczęścia, bo deszcz w Dubaju pojawia się raz na ileś miesięcy. Oni
Nie chcę dawać tych danych, ale podobno trzeba być dużym szczęściarzem, żeby go tam zobaczyć. Oni tam czekają na ten deszcz jak na zbawienie. Co więcej, sam Dubaj już wdrożył specjalne drony, które zasiewają chmury i ten deszcz wywołują, więc już jest ingerencja w ogóle w naturę, bo tak.
Tam
jest ten deszcz
hard,
potrzebny.
Jeśli chodzi o...
Ale trawka była zielona i się tak zastanawialiśmy, skąd jest zielona, ale wszędzie, słuchajcie, systemy nawadniania. Także radzą sobie jakoś z tym. Ważne, żeby wyglądało, nie? Nieważne, że tam jest 40 stopni u góry i ta trawa na pewno z tego nie wyrosła.
A czy ogólnie może powiedzmy teraz o tej...
Miałem powiedzieć o tych trzech atrakcjach. Więc może do tego przejdę. Czyli słuchajcie, jak już mówiliśmy o tym Nowym Jorku, bo to już się powieliło, no to faktycznie trzeba zwrócić uwagę na te budynki, na tą architekturę, więc ja bym przede wszystkim ten najwyższy budynek świata wyróżnił, Burj Khalifa. I tutaj na pewno trzeba zaznaczyć, że on za moment już nie będzie najwyższy. Jest, więc, że tak powiem, byliśmy na dotychczasowo najwyższym budynku świata.
I bo w ogóle bardzo Wam polecamy, skoro już wspomniałeś o tym, bo na mnie też Burj Khalifa wywarło takie wrażenie, że szok. Rozpościera się na którym my w sumie byliśmy piętrze, bo nie pamiętam.
125.
No,
była możliwość wjechania 153, to był taki już ekstra punkt, ale też za jakieś tam kosmiczne, może nie kosmiczne, ale powiedzmy, że jak bilet kosztował 150 za osobę tutaj, to tam kosztował chyba z 400 albo 300.
Udało nam się wjechać akurat na zachód słońca, także byliśmy w stanie obejrzeć Dubaj z takiej perspektywy, zobaczyć zarówno za dnia, przy zachodzącym słońcu i w nocy. Także to było świetne, ale jeśli chcecie faktycznie doświadczyć takiego widoku, no to musicie nastawić się na gigantyczne kolejki. Naprawdę.
Znaczy kolejki są wszędzie. Wszędzie. Tak? Mimo, że wszędzie kupowaliśmy przez internet.
Ale tam
wszystko.
Odnoszę wrażenie, że były najdłuższe, najdłużej czekaliśmy i w ogóle była cienka organizacja, bo my zakupiliśmy te bilety wcześniej.
Tak, i tak
nie
trzeba było stać w kolejce. Tak. To nie był bilet skip the line, nie? Czyli omiń kolejkę, tylko po prostu taki bilet kupiony przez neta i to w sumie staliśmy w tej samej kolejce, co ludzie, którzy tych biletów nie mieli.
I nie było to też wywołane przez COVID-a. Jakby po prostu były te kolejki i tyle, nie, że były jakieś ograniczenia ilościowe w windzie czy cokolwiek. Nie, absolutnie nie. Dlatego nastawcie się na to, ale zdecydowanie warto.
No, to mamy pierwszy punkt, czyli taki totalny must see Burj Khalifa. Drugie miejsce, czy tam obszar, który najbardziej też mnie oczarował, to pustynia. Nigdy w życiu nie byłem na pustyni, więc dla mnie w ogóle udanie się na taki ogromny że widzisz w perspektywie na swoim, w ogóle wszędzie dookoła, jak, nie wiem jak to w ogóle nazwać, ale miliony, czy tam setki ton
piachu,
to jest super, super naprawdę odczucie.
Co mnie zdziwiło, to że piasek nie był żółty, taki beżowy, on był taki wręcz pomarańczowy, ceglasty.
Taki ceglasty.
Szok, naprawdę szok.
Nie wiem, może to kwestia pogody, słońca, nie mam pojęcia, ale pamiętam tylko jak z butów wysypywałem, miałem akurat trampki ubrane i gdzieś tam chodziliśmy po tych wydmach i po prostu na końcu trzeba było wsiąść do samochodu i tak wsiadam i tak jestem, tak czuję 2 kilo cięższy właśnie przez to, że mam 2 kilo piasku w butach. Znaczy, nie no, super wrażenie.
Trafił nam się w ogóle super, powiedzmy, przewodnik naszej mini wycieczki na safari na pustynię. Rezerwowaliśmy to przez podróże z Hubertem, w ogóle bardzo Wam polecamy. My zdecydowaliśmy się na trip na pustynię o zachodzie słońca. Niestety tego zachodzącego słońca nie było widać, bo było zachmurzone niebo. No i po wszystkim, jak przewiózł nas nasz opiekun jeepem po pustyni, a było ostro, po prostu wszyscy krzyczeli, muza na full leciała.
No, ja już worek podtrzymywałem pod brodą.
Tak, Dawidowi było niedobrze.
No, było mi niedobrze. Jakoś
nawet
sobie nie radzę z takimi rzeczami.
Słuchajcie, zalecenia, żeby 2 godziny chyba przed nie jeść.
Tak, tak.
Bo Hubert można serio puścić pawia. No i ogólnie też po tej wycieczce tam w trakcie mogliśmy wysiąść, porobić sobie fotki na takim fajnym punkcie widokowym. No i później jakby cała wycieczka była zwieńczona taką kolacją, już w sumie wyczekiwaną, bo byliśmy ultra głodni, kolacją w takiej osadzie.
To się nazywa wiosce beduńskiej, czyli ludzi pustyni.
Tam był jakiś taniec brzucha, jakieś takie różne atrakcje.
No generalnie taki tak festynowo tam na końcu było, ale wspomnę tylko o tym, że wyjazd kosztował około 20 zł za osobę. I słuchajcie, to był wyjazd dosłownie od 14 do tam 20 chyba pierwszej, bo wróciliśmy ledwo na kolację.
Taki półdniowy.
W pakiecie był naprawdę cała przejażdżka na tej pustyni, tym jeepem.
A jeszcze zapomnieliśmy powiedzieć, że po drodze ty sobie quadem jeździłeś z Wojtkiem.
Właśnie chciałem tego przejść, że poza tym właśnie, że mieliśmy wycieczkę jeepem po samej pustyni, to jeszcze przed zatrzymaliśmy się na takim polu, gdzie jeżdżą kłady na tej pustyni i można było sobie to za dodatkową opłatą wziąć i kupiliśmy to za 150 zł za osobę. W sensie ja sobie to wykupiłem, bo Oliwia mówiła, że jej to nie rajcuje. Podobnie Wiki, a my takie małe chłopaczki sobie pojeździliśmy 20 minut. Bardzo fajne też doświadczenie, ciekawe, fajna aktywność. Oczywiście tych pakietów pustynnych w ogóle jest mnóstwo, jest setki różnymi autami, różny jakby standard tych wycieczek, w 2 osoby, w 8, także to było super. I atrakcja numer 3. I tu jest ciężko, bo nie jest to dla mnie takie zero-jedynkowe, co bym tutaj powiedział, że zrobiło na mnie ogromne wrażenie.
Tak? No to ja może dołożę swoją cegiełkę, bo jeśli chodzi o te 2 atrakcje, które wymieniłeś, to one też znajdują się w moim
top
3.
No dobra, już wiem w sumie.
A jeśli mowa o trzeciej atrakcji, takiej top of the top, dla mnie to meczet Szejka Zajda. Jest to meczet znajdujący się w Abu Dhabi i w zasadzie nasza wycieczka tam stała pod znakiem zapytania, no bo nie było wiadomo, co z testami, jak to będzie wyglądać, czy będziemy w ogóle mogli tam wjechać. Co ciekawe, po tygodniu bez zrobionych w maksymalnie 48 godzin przed tą wycieczką do Abu Dhabi testów PCR po prostu byśmy nie wjechali, ale mieliśmy to szczęście, że wystarczyło, że zrobiliśmy te testy PCR przed wylotem z Polski i oczywiście wyszły negatywne. No tak więc dla mnie ten meczet jest zdecydowanym, chyba nawet w ogóle numerem jeden. Jest niesamowity, wykonany z marmuru. Obszar, odległości, jakie tam są, to są po prostu niewyobrażalne. Jest to chyba najpiękniejszy budynek, jaki widziałam w swoim życiu, ale no też jeśli chodzi w ogóle dla mnie przynajmniej o Dubaj, jak i o ten meczet, no to jest w tym momencie dla mnie kraj, miejsce takich totalnych skrajności. I powiem Wam w sumie teraz coś ciekawego, ponieważ wejście do meczetu stanowi galeria handlowa. Do meczetu wchodzi się oczywiście całym zakrytym, mowa tutaj o kobietach, także gdy zakładacie na siebie takie wdzianko, no to uczucie nie jest jakoś super komfortowe pod każdym względem. Można sobie albo zakupić takie wdzianka, my akurat...
To też było w pakiecie wycieczki.
Tak, to mieliśmy w pakiecie wycieczki. Cała wycieczka trwała ile? Z 3 godziny?
No jak, cała
znaczy,
wycieczka?
Tam, nie, chodzi...
Co masz na myśli?
Ogólnie
zwiedzanie.
Tam w meczecie.
Zwiedzanie trwało niecałe dwie chyba nawet.
A, plus dojazd, nie?
Tak, i plus dojazd, który też trwał jakieś 1,5-2 godziny.
Więc łącznie z pół dnia nam się zrobiło.
No, o 8 wystartowaliśmy, wróciliśmy o 15-16.
Tak, też jeszcze z takich ciekawostek, w samym meczecie były takie stricte wyznaczone miejsca do robienia zdjęć.
To było dość dziwne.
Ochroniarze gonili bardzo mocno. Nie wiem w sumie, czym to było spowodowane, czy pandemią, czy nie. Ale no faktycznie były takie viewpoints i photopoints, gdzie można było sobie stać, popatrzeć, zatrzymać się, bądź właśnie zrobić fotę. Też kolejna w sumie taka kwestia, która charakteryzuje to państwo. No to nie można okazywać sobie uczuć. My pozując do zdjęcia wspólnego
publicznie
nie mogliśmy nawet przytulić się, czy objąć ręką.
Coś tam krzyczał od razu. Pamiętam, że chwyciłem cię tylko za ramię,
tak,
czyli też nie obciskiwałem Oliwii, po prostu chwyciłem ją za ramię, manifestując, że jest mi osobą bliską i faktycznie no hugs, no hugs, no hugs. Mhm. Szanujemy inne kultury i jakby i tyle, kropka.
A jeśli chodzi o ciebie, to ten meczet jest w twoim top 3, czy
tak,
nie do końca?
W sumie szukałem tego miejsca gdzieś w głowie, jakoś wyleciało mi, wstyd się przyznać z głowy, że tam byliśmy.
A tak? No to ja w takim razie chcę coś powiedzieć teraz. Zauważ, że w takim razie w naszych top 3 miejscach znajdują się dwa, które nie są bezpośrednio związane z miejscem Dubaj.
Są współczesne.
I mówiąc też o tym, że dla mnie no, Dubaj nie jest jakimś najlepszym miejscem świata i ogólnie mam dość mieszane uczucia, miałam właśnie na myśli to, że sam Dubaj dla mnie, a nawet pokuszę się o stwierdzenie, uważam, że jest dość przereklamowany pod niektórymi względami, bo wiadomo, wywarł na mnie też niesamowite wrażenie. Aczkolwiek ja na przykład jadąc do jakiegoś miejsca, ja oczekuję tego, że poznam kulturę. Bardzo lubię też, nie wiem, historię, wszystko dotyczące powstawania tego. I tutaj takie stricte nawiązujące do tej kultury, no to meczet, pustynia, to co charakteryzuje w ogóle ten obszar. No i mamy, Burj Khalifa, czyli taki punkt, który wszyscy znają na świecie, tak? Ale jeśli chodzi o sam Dubaj, no to nie ma tych rzeczy z samego Dubaju w naszych top 3 atrakcjach, więc wyobraź sobie, jakby nasza wycieczka do Dubaju wyglądała, gdybyśmy nie zdecydowali się na te dwie wycieczki, czyli safari i meczet.
Rozumiem, do czego zmierzasz. To jest na tej zasadzie, że jedziemy w jedno miejsce i wyobraźmy sobie, że teraz tam siedzimy 7 dni. Mhm. Bylibyśmy ultra nieszczęśliwi w Dubaju. W takim sensie, że nie rajcuje nas codziennie zwiedzanie wieżowców i centra handlowego i jakichś takich rzeczy.
Dokładnie, do tego
zmierzę. Okej, jakby zgadzam się z tym, podpisuję się pod tym dwoma rękami. I faktycznie jest tak, że sam Dubaj jest takim po prostu miastem, a my generalnie miast, jeśli chcemy je zwiedzać, to no fajnie, żeby były tam nie tylko jakieś współczesne elementy, tylko właśnie coś związane z kulturą, coś bardziej takiego...
O, dokładnie.
Przełomowego w cywilizacji.
A nie powiedz mi, czy w ogóle w samym Dubaju uważasz, że można doświadczyć i poznać kulturę Emiratczyków? Bo ja odniosłam wrażenie, że
Europa.
Nie do końca.
To jest generalnie
właśnie,
Europa.
Tam jest taki miks kulturowy. Oczywiście
no są jakieś tam...
Nie chcę, żeby to miało jakkolwiek negatywny wydźwięk, bo nie, bo to jest super, że jest mieszanka kulturowa, że przewija się.
Chodzi o to, że jak
osób...
pojechaliśmy do Abu Dhabi, czyli takiej kolebki Emiratów, poczuliśmy się jak w kraju gdzieś 1000 kilometrów obok. A to było po prostu za miastem. Czyli faktycznie znowu ta różnorodność, nie? Ta wręcz przeciwieństwa.
Znaczy oczywiście też wszystko zależy od tego, jakie kto ma oczekiwania względem danego miejsca, jaki w ogóle sposób podróżowania lubi, co preferuje. Ja akurat mówię też za siebie. Wiem, że Dawid, no, też miałeś troszkę inne odczucia. Wydaje mi się, że bardziej pozytywne. I to nie jest tak, nie chcę, żebyście mnie źle zrozumieli, że mi się w Dubaju nie podobało, bo podobało mi się naprawdę bardzo. Uważam tą wycieczkę za niezwykle udaną, ale tak jak mówię, jest to miejsce też dużych kontrastów, choćby jest część kobiet miejscowych, które faktycznie na co dzień chodzą zakryte od stóp do głów. Z drugiej strony mijamy na ulicy, mówiąc o tym miksie kulturowym, roznegliżowane turystki. Z jednej strony mamy meczet, z drugiej strony mamy galerię handlową. To są dla mnie po prostu takie rzeczy, które
powiem ci tak, pewnie u nas jak ktoś przyjedzie do naszego kraju, pewnie ma podobnie. Że tak. Widzi kościół, a później widzi sprzedaż czy tam handel jakimiś dewocjonaliami. Różni ludzie mogą mieć różne odczucia w różnych miejscach, więc... Ale tak, to jest fakt i to jest fakt, który nam towarzyszy i my go jakby rozumiemy i czujemy to tak samo.
Może jeszcze powiedzmy o innych atrakcjach, z których udało nam się bądź nie udało nam się skorzystać i które są też takimi topowymi miejscówkami. Bardzo chcieliśmy zobaczyć budynek Burj Al Arab, taki charakterystyczny hotel,
taka
gdzie
wizytówka poza
nocka
Burj Khalifa,
kosztuje
oczywiście
bardzo, bardzo dużo. Tam, wiecie, śpią jakieś gwiazdy, piłkarze. No i niestety nie udało nam się dojechać pod sam hotel i zrobić sobie zdjęcia, bo była po prostu nieudana pogoda w tym dniu, kiedy to
straszna ulewa była, o Jezu.
Tak.
Taka, że...
Ale widzieliśmy jadąc taksówką. Kolejny punkt, no to Dubai Frame. To jest taka rama, też punkt charakterystyczny dla Dubaju. Tam się znajduje takie muzeum, powiedzmy, które opowiada historię tych Emiratczyków. Jest szklana podłoga, jest punkt widokowy i to jest w sumie atrakcja, którą Wam odradzam. Fajnie zobaczyć z zewnątrz, natomiast jeśli chodzi o sam środek, to nie dowiecie się tam niczego odkrywczego i bez sensu po prostu wydacie pieniądze. Kolejnym punktem jest właśnie ten diabelski młyn, czyli Dubai
Ain. Na który mieliśmy wykupione Dubai Ain, czy tam jak chyba tak się to czyta. I do dzisiaj w sumie czekamy na zwrot pieniędzy, bo
tak,
przed samą,
przez
dosłownie
ulewę
w kolejce zatrzymali ten diabelski młyn ze względu na bardzo ulewne deszcze. I w zasadzie musieliśmy z tego zrezygnować i na szybko szukać alternatywy, ale znaleźliśmy adres hotel. To nie był adres. To był po prostu Palm View. Taki wielki budynek, 53 piętro,
tak.
Palm View. I to był po prostu widok na tą słynną palmę, na której są hotele i wille. I było to bardzo fajne przeżycie, bo sama ta palma jest godna po prostu odwiedzin, ze względu na to, że jest to palma na wodzie.
Jest to w ogóle wizytówka Dubaju, tak. Taka numer jeden. I
to jest ich autorski projekt, o którym też tam takie krótkie muzeum jest przed wejściem.
A to było świetne, akurat bardzo Wam polecamy konkretnie to miejsce, z tego względu, że właśnie jest tam przedstawiona historia, jak ta palma została usypywana, jak to nawozili.
Przedsięwzięcie niesamowite.
Po prostu gruz, piach, wszystko z tam miejsc.
Jak to wygląda z kosmosu. Właśnie przy współpracy satelit,
tak,
że to usypali w tak piękny, symetryczny sposób.
Co ciekawe, oni dalej, słuchajcie, usypują. Tam jest
jeszcze druga, jest plan na
szok.
Trzecią, aczkolwiek zawiesili tam troszeczkę te plany, no bo to są po prostu chyba już przyszłościowe jakieś wizje. Kwestia czasu pewnie i dokończę te projekty. Ja chciałem przejść do bardzo fajnej takiej wisienki na torcie tego wyjazdu.
Ja chcę jeszcze powiedzieć o kilku miejscach, bo dla mnie też super atrakcją jest The Dubai Mall, czyli największe
centrum handlowe świata.
I słuchajcie, ono robi piorunujące wrażenie. To centrum jest podzielone na strefy. Tam znajduje się absolutnie wszystko. Jest lodowisko, jest stok, gdzie możecie zjeżdżać na nartach. Jest też taki charakterystyczny punkt dla tego centrum handlowego. Jakby taki wodospad z wodą i takie postaci zwisające na takich żyłkach.
Na Burj Khalifa, chciałem tylko wspomnieć, też się wchodzi przez Dubai Mall.
O, właśnie, tak. Co więcej, no po prostu miód na moje oczy, czyli sklepy domów mody. W zasadzie
i to
wydaje
po
mi
kilka,
się, że,
po kilka sztuk.
Tak, że nie ma tam marki, która po prostu byłaby gdzieś indziej, której by brakowało. Co więcej, nie wiem, pięciopiętrowe Gucci. No niesamowite wnętrza tych butików. Żałuję, że miałam tylko tyle czasu, żeby pochodzić i nacieszyć oczy, ale dzięki temu mój portfel po prostu był szczęśliwszy, bo nie wydałam pieniędzy. Co więcej, nawet akurat mnie po prostu nie kusiły, bo nie miałam czasu się skupić i rozmyślać nad tym, co bym sobie fajnego mogła kupić, ale Dubai Mall wywarł na mnie naprawdę ogromne wrażenie, także to na wielki plus. I też wyhaczyłam na Instagramie i w zasadzie na TikToku takie filmiki z transparentną zjeżdżalnią, z widokiem właśnie na Burj Khalifa. Jest to w...
Address Skyview.
Tak, właśnie w hotelu Address Skyview. W ogóle jakby...
Bardzo nowym.
Spojrzeć na te budynki, to jest tam tyle adresów, że to się w głowie nie mieści. W każdym razie, no ta zjeżdżalnia, okej, spoko atrakcja, ale też dosyć długie kolejki. Można sobie tam zrobić fajne
zdjęcia. Straciliśmy tam 2-3 godziny. Bardzo fajna atrakcja, ale...
Byliśmy tam w sumie też po ciemku i
nogi
szkoda.
Nogi nam wchodziły w dupę.
Tak, ale a propos jeszcze Dubai Mall, no to tam oczywiście trzeba zahaczyć o pokaz fontan i te fontanny były puszczane w rytm utworu Edith Piaf, także no było to też bardzo przyjemne i właśnie z tych fontan jest świetny widok na Burj Khalifa, mamy tam zrobione zdjęcie, także super. No ale możesz powiedzieć, że tej atrakcji, o której chciałeś, już ci oddaję głos.
Nie no, już jaki mały chłopiec. Po prostu gdzieś tam wertując trochę ten Dubaj przed wyjazdem i chcąc zaplanować go jak najlepiej, chcieliśmy jak najlepiej zróżnicować ten cały wyjazd i szukaliśmy atrakcji i znaleźliśmy taką jedną świetną. Nie mówię, że to jest w ogóle dla nas jakaś kompletna nowość, bo dla mnie miejsce, do którego się udaliśmy, było już znane od dawna.
A ja nie wiedziałam w ogóle, kim jest ten człowiek. Jak wy mi we wrześniu chyba się spotkaliśmy z Wiki i z Wojtkiem na takie pierwsze rozpoznawcze spotkanie, żeby sobie tam, wy już mieliście powypisywane jakieś atrakcje, no to jak mi rzuciliście Nusrat, to nie wiedziałam kompletnie, o kogo chodzi i w ogóle kim jest ten człowiek, o co chodzi i dlaczego chcecie wydawać tyle pieniędzy, żeby zjeść u niego stek.
No tak, są rzeczy, na które daje się czasami 2-3 razy więcej, ale no z jakiegoś powodu, no z reguły kryje się pod tym marka i w ogóle jakąś ultra popularność, sława osoby czy tam miejsca. No i tutaj właśnie tak było, że to jest mega słynne miejsce, gdzie są serwowane steki dla gwiazd. Tam są, po necie krążą filmiki, jak wpieprza tam Lewandowski, Maradona, Messi, Cristiano chyba nie widziałem.
Znaczy w ogóle, jeśli...
W każdym razie najsłynniejsze osobistości świata tam jadły i...
I będą jadły.
I będą jadły.
I jadają.
I jedliśmy też tam my. Ale co jakby jest największym tutaj naszą radością, że on tam po prostu
on
był.
A w ogóle też jakby przybliżając wam, no bo możecie nie wiedzieć, kim jest ten człowiek, to jest turecki rzeźnik,
Salt Bay.
To jest osoba, która sama zdobyła sławę swoją ciężką pracą. On pochodzi z wielodzietnej rodziny, no której się po prostu nie przelewało. On też pracował swego czasu na kuchni. Także jego droga do osiągnięcia takiego sukcesu była długa, wyboista, ale był w tym tak konsekwentny, że teraz jest inspiracją z pewnością dla wielu osób, w szczególności działających w tej sferze kulinarnej. Ma swoje knajpy na całym świecie. Z tego co wiem, to w Las Vegas, właśnie w Dubaju jest jedna z takich topowych, gdzie on bywa w zasadzie najczęściej. No i akurat właśnie, tak jak Dawid powiedział, udało się, że był na miejscu.
No ma kilkanaście knajp na całym świecie, a akurat tam był w Sylwestra, jak my byliśmy. Co więcej, zarezerwowaliśmy tamtą knajpę 2 miesiące przed i no, tak się wszystko złożyło, że mogliśmy po prostu, mógł nam posypać steka tą swoją magiczną łapą.
Znaczy wiecie, też poszliśmy i nie mieliśmy dostępu do menu, do karty, nie wiedzieliśmy, co tam serwują, poza oczywiście tymi stekami, które gdzieś tam wszędzie krążą na Instagramach i TikTokach. Natomiast no, dostaliśmy to menu, no i okej, nastawialiśmy się na to, że chcemy po prostu, żeby ziom podszedł do nas, chcemy mieć z nim pamiątkowe zdjęcia.
Zapytaliśmy nawet obsługę.
Zapytaliśmy pani, co trzeba, chcemy
żeby
mieć
on nam
z
posypał.
Nim zdjęcie.
On chce, że chcemy, żeby nam posypał. A ona, że...
Musicie zamówić coś z
Golden menu. Coś takiego.
Tak, no i tam wiecie, same steki.
A tam
za
same
1000,
zera.
Tak, 1400 zł. Chyba za tyle zamówiliśmy stek na 4 osoby. To był pierwszy w ogóle stek, jaki jadłam w życiu. I
no
była
faktycznie,
widoczna
nie
krew. Tam mnie
troszeczkę
odrzuca taki
raczej
widok.
Woda. Taka czerwona.
Ale powiem wam, że mi to smakowało. Nie wyobrażałam sobie tego nie zjeść, skoro płacę za to tyle hajsu, ale naprawdę mi to smakowało, także super. Poza tym zamówiliśmy jeszcze burgera, sałatkę. Wielkość w ogóle tych dań była duże były te dania.
Nie, wyszliśmy na jedzeni.
Fajne było to, że mogliśmy się właśnie podzielić każdym daniem na 4 osoby.
Mieliśmy piękny widok na Burj Khalifa, jeszcze chciałem powiedzieć, tak, ze stolika. Przypadek, ale no tak wyszło.
Wzięliśmy sobie drinę, no i właśnie ten złoty stek, Nusret przyszedł.
Przyszedł, pokroił, z każdym zrobił zdjęcia.
Nagraliśmy filmik, w ogóle jest mega otwarty, sympatyczny. Co ciekawe, ja też z takiego technicznego, oczywiście moje zawodowe zboczenie, obserwowałam, co to za fotograf za nim chodzi, z jakim sprzętem, z gimbalem, z aparatem do nagrywania, właśnie też robił mu zdjęcia. No, Nusret jest bardzo instagramowy, ale słuchajcie, co mnie zdziwiło, to weszłam sobie też po jakimś czasie na TikToka jego i tam bardzo dużo osób wypowiada się na takiej zasadzie, że o, okej, wrzucił filmik na TikToka, czyli minus tam $500 z mojej kieszeni. Generalnie wydźwięk jest taki, że wszystko, co jest podawane przez Nusreta i u niego, trzeba płacić tyle kasy, że szok, ale słuchajcie, to jakby o to chodzi. On sobie wypracował pewną markę. Jest jakość
jakimś
jego lokalu.
Cudem tą
jakość
knajpę
potraw
ma pełną, więc najwidoczniej te ceny mogły być jeszcze wyższe.
Mhm. Więc ja na przykład kompletnie nie rozumiem takich komentarzy. Jeśli ktoś faktycznie wybrałby się do niego, zapłaciłby tyle pieniędzy i wyszedł absolutnie nieusatysfakcjonowany, no to miałby podstawy do tego, żeby taki komentarz napisać. Natomiast kompletnie nie doświadczając tego, to pisanie tego typu komentarzy jest dla mnie po prostu bez sensu. Ale rozumiem, że każdy może mieć jakieś swoje podejście. Wiecie, to jest tak, że jedni wolą kupować takie rzeczy, a inni wolą na przykład kupić, nie wiem, właśnie torebkę domu mody, za którą idzie jakość, materiał, historia, marka, cały marketing,
prestiż
i takie
tak
zaplecze.
Dalej.
Dokładnie. Więc kwestia preferencji.
Tak, no to jest jakby rzecz na osobny podcast, ale tak, to jest coś. Ja tylko chciałem ostatnią rzecz jeszcze a propos tej knajpy, to, że niestety była odczuwalna pewna presja ze strony obsługi.
Oj, tak.
Ledwo się zainstalowaliśmy przy stoliku i faktycznie było odczuwalne
co minutę
dość nachalna obsługa, która pytała, co chcemy, co zamawiamy, czy już zdecydowaliśmy, szybko. Hurry up. No może nie tak, ale nie mówili tego wprost, ale słuchajcie, tak to wyglądało. Podali nam karty, za minutę już przyszli, co bierzemy, co chcemy, czy chcemy drinki. Generalnie ja to w 100% rozumiem. Oni chcą wyeliminować pojawianie się gapiów, pojawianie się ludzi, którzy kupują wodę i chcą zrobić zdjęcie.
Taki przesiew na początku po prostu robią.
I faktycznie podejrzewam, że gdybyśmy zamówili 4 drinki, powiedzieli, że that's it.
I chcemy foto z nim?
To może nie tyle, żeby nas wygonili, ale myślę, że dość szybko powiedzieliby, że musimy się ewakuować, bo tutaj państwo czekają za tym stolikiem, bo chcą zjeść. I to jest normalne, to się dzieje nawet w Poznaniu na rynku. Słuchajcie, latem idziemy i pytamy, czy jest wolny stolik dla dwóch. A państwo na kolację czy na drinka? My tylko na drinka. To niestety przyjmujemy obecnie już tylko w pełni pełne zrozumienie, ale ktoś się może poczuć urażony, bo faktycznie bardzo, bardzo mocno nas tam cisnęli. Ale okej, zebraliśmy się jakoś do kupy, wzięliśmy te drinki, a w ogóle wlali nam wodę od razu za 50 zł bez pytania. Znaczy nie, zapytali, czy chcemy wodę. Tak, chcemy. I tak później patrzymy, o, 50 zł ta woda kosztowała. No, śmiesznie, ale jakby wkalkulowaliśmy to po prostu całe to przedsięwzięcie.
Wiecie, no żyje się raz, nie?
Żyje się raz, więc okej, opiliśmy się tą wodą. Ja miałem drinka z chili, więc ta woda była...
Ledwo tam udźwignąłeś tego drina,
tak,
nie?
Tak, ledwo.
Ale stwierdziliśmy, że no musimy wypić jakiś alkohol, bo później no szliśmy na ten Sylwester pod Burj Khalifa, żeby zobaczyć pokaz fajerwerków, który jest jednym z najpopularniejszych na świecie i zawsze właśnie jest relacja z Dubaju.
Trzy godziny przed
pokazu.
Tym polskim Sylwestrem, nie?
Tak, no a tam nie można spożywać alkoholu. Ogólnie alkohol jest bardzo trudno dostępny w knajpach, na ulicach to już w ogóle nie można
pić. W knajpach
pić.
Bardzo rzadko, a w hotelach takich sieciówkowych, nie?
Tak,
to typowo
jak ja
jest
czytałam, za co mogą nas wsadzić do więzienia, to się przeraziłam, ale mówię, no dobra, już jedziemy, trudno to zrobić.
No faktycznie, zatrzymanie się za rękę, za przytulanie, tak, za jakiś tam pocałunek.
Jeśli chodzi o sam Sylwester, no to właśnie przemieściliśmy się taksówką, jak najbliżej się dało, jak najbliżej właśnie centrum, bo tam totalnie wszystkie te ulice były w samym centrum wyłączone z użytkowania, żadne auta nie jeździły, no i musieliśmy tam pewien dystans pokonać pieszo, co w ogóle dla miejscowych było no, nieosiągalne, bo to nie jest w ogóle miejsce dostosowane do ruchu pieszych. Tam są takie odległości pomiędzy jedną a drugą ulicą, że to jest jakiś dramat, także wszędzie trzeba brać taksówki, które w konsekwencji nie wypadają aż tak drogo, więc to na duży plus. Ale co do samego Sylwestra, uważam, że ogólnie było to fajnie zorganizowane, zorganizowane pod kątem bezpieczeństwa, ale też się troszkę boksowaliśmy.
Troszkę był rozgardiasz z tymi bramkami, bo tam były takie strefy, trzeba było się zarejestrować w aplikacji, słuchajcie, dodać skan swojego paszportu, bardzo restrykcyjnie, bardzo dobrze zorganizowane, ale na końcu się okazało, że nie ma miejsca w naszej strefie. Było to bardzo problematyczne, aż w końcu udało nam się wejść, słuchajcie, tak trochę na waleta, dokładnie. Gdzieś tam bokiem powiedzieliśmy, że no ale jak my to mamy, pokazaliśmy coś tam, jakieś paszporty. Nagle przyszedł gościu, który wyglądał jak szejk i powiedział, że ja tu ich wpuszczam, proszę, no, oni tu ważą. I ochroniarze wszyscy tak jakby po prostu powiedział, okay, to król świata.
Dobrze, okay, Habibi,
dobrze,
okay,
tu proszę. No i weszliśmy, gdzie 5 razy nam odmówiono, a gościu coś tam powiedział i oni wchodzą tu i koniec. I okej, okay, weszliśmy. No, także tak ta historia wyglądała do Sylwestra.
Super,
Sylwester
okazały.
Bardzo fajnie.
Kupiliśmy sobie, śmiejem się, w żabce siaty, w siatach mieliśmy żelki, kole, co tam jeszcze było dobrego, batonika,
jakieś batony,
chipsy.
No, tak generalnie bardzo studencko. Tylko właśnie nie było alkoholu, nie? To było już tak zupełnie studencko.
Ale super, przynajmniej nie było żadnych, wiesz, burt, nikt się nie wykłócał, wszystko przebiegało bardzo kulturalnie, no i ludzie cieszyli się, że witają łącznie z nami. 2022 rok, był czas na jakieś tam nagranie TikToczków. No, myśleliśmy, że problematyczny będzie też powrót do naszego hotelu, który znajdował się 30 km.
Wszyscy nas przed tym przestrzegali,
centrum,
że możemy już przed 6 rano w ogóle nie myśleć o powrocie.
Ale nie było tragedii.
Normalnie, słuchajcie, pierwsza 30,
ulicy,
czy tam druga
złapaliśmy,
byliśmy.
Złapaliśmy taksę i tyle. My w ogóle spaliśmy w Riu Dubai. Tam jeszcze w zasadzie nic nie ma. Jest Riu i jeszcze
pół godziny
jeden hotel,
od Burj Khalifa, nie?
Bo usypują tam właśnie taką nową część. Zresztą jak będziecie chcieli polecajki zobaczyć naszą taką dokładną relację z wycieczki do Dubaju, to wbijajcie na mój Instagram, bo tam jest zapisana w zakładce wyróżnionych. Ja jeszcze w sumie chcę nawiązać do jednej rzeczy, że osoby, które przyjeżdżają do Dubaju, jak i lokalsi, przestrzegają zasad noszenia maseczek. Nie widziałam, żeby gdziekolwiek faktycznie to było tak przestrzegane.
Niesamowita dyscyplina.
Wow.
Coś, czego u nas faktycznie
znaczy,
się
kara
wszyscy...
była wysoka, nie?
Ojej, tam kara... Też były momenty, że chodziliśmy na brodzie, bo było tak gorąco, albo coś nam nie pasowało.
Podwoże czy tam. No.
Ale szapoba za dyscyplinę ogólnie społeczeństwa, nie wiem, czy to turyści, czy naprawdę ludzie się bali, nie mam pojęcia, ale naprawdę 95% ludzi nie nosiło maski, a w Polsce jest trochę odwrotny, nie? Stosunek.
Tak, jeszcze w sumie tak, no już zmierzając prawie do końca, to co ja bardzo chciałam zobaczyć, a nie zobaczyłam, to Expo, ale nie starczyło nam czasu, tam się wystawiają państwa i pokazują, dlaczego warto u nich zainwestować. Była też tam pozycja Polski. Niestety,
ale to nie jest
cały rok,
nie?
Udało nam się dotrzeć, tak.
To akurat było gdzieś tam kiedyś,
jeśli
ale to Expo jest fajne
Expo,
ze względu
to
na
Expo samo w sobie,
budynek.
Tak,
tam też jest. Był Sylwester, jakby konkurencyjny dla Burj Khalifa.
Jeszcze może jedna rzecz, którą ja gdzieś tam zaobserwowałam, no to według mnie to jest faktycznie kraj dla takich nowobogackich, ocieka luksusem, są po prostu odjazdowe fury, Bentleye i nie wiadomo co jeszcze i w ilościach dość pokaźnych, ale powiem Wam, że mam troszkę takie odczucia, że wiele ludzi jedzie tam, żeby po prostu się w pewien sposób pokazać, pokazać jakiś swój status społeczny. Ja bardzo czegoś takiego nie lubię. Co więcej, uważam, że można sobie kupić luksusowe jakieś rzeczy, dodatki, ale stylu się nie kupi. A zauważyłam, że w dużej mierze te osoby po prostu były poobwieszane luksusowymi markami, ale wyglądało to tak tandetnie, że no po prostu ciężko się na coś takiego patrzyło. Oczywiście to jest moje subiektywne zdanie, styl stylowi nierówny, ale no dla mnie po prostu był to totalny dramat. Dlatego nawiązując tutaj też po prostu do dziewczyn z Dubaju, nie widziałam tego filmu polskiego. Dajcie znać, czy widzieliście, ale no... No jest to dość specyficzne miejsce, także te wszystkie historie krążą o dziewczynach z Dubaju, no to domniemam, że mogą być po prostu prawdziwe.
Może tak tam być. W każdym jest ziarenko prawdy w takiej legendzie czy historii. To może coś, co też da ludziom pogląd na to, z czym się wiąże Dubaj, jeśli chodzi o koszty. To słuchajcie, nie wiem jakby czego się tutaj spodziewacie.
Znaczy, my zawsze podchodzimy do tematu bardzo zdroworozsądkowo. Może zacznijmy od tego. I
Dubaj i zdrowy rozsądek, tak trochę no jak właśnie, ogień i woda.
I tak zależało nam na tym, żeby ten wyjazd nie był przepłacony i naprawdę patrzyliśmy na koszty.
Słuchajcie, ale też zacznijmy od tego, że Dubaj wybraliśmy dlatego, żeby przeżyć tego Sylwestra inaczej. Żeby przeżyć go fajny, ciekawy, wręcz z naszego punktu widzenia abstrakcyjny sposób, bo dla nas w stosunku do tego, jak spędzaliśmy z reguły Sylwestra, chyba nie byliśmy nigdy, nigdzie na Sylwestra, mam na myśli na wyjeździe za granicą, no w hotelu. Zawsze spędzaliśmy go w domu, ze znajomymi i tak dalej, i tak dalej. I to było dla nas kompletnie nowe przeżycie i chcieliśmy tego spróbować. I bardzo fajnie. Spędziliśmy to też z naszymi przyjaciółmi, tak żeby było to bardzo, bardzo fajne doświadczenie. Myślę, że nie ostatnie. I słuchajcie, wyszło sporo. Uważamy ogólnie, jak taki, po takiej analizie naszych różnych podróży i wyjazdów, że drogo.
Znaczy wyszło masakrycznie dużo. Zapłaciliśmy 20 tysięcy złotych. Ja dałabym za ten wyjazd max 14 tysięcy i to i tak bym nie bolał bardzo mocno portfel, ale ja patrzę na taki stosunek tego, co otrzymałam w stosunku do tego, ile musiałam zapłacić i akurat w tym aspekcie, no to porównuję wyjazdy.
Nie, zawsze się porównuje, że wiadomo, no coś kosztowało tyle, to tyle. No.
Dlatego uważam, że przepłacony wyjazd. Jest tam bardzo drogo. No to jest po prostu za dużo.
Od razu powiem, gdybyśmy zwiedzili to samo, w tym samym trybie, w tym samym miejscach i tak dalej, strzelam 3-4 tygodnie po, to myślę, że zamknęlibyśmy się w 15. Ze względu na ceny biletów lotniczych i hotelu. W której i tak kupiliśmy ultra okazyjnie, bo naprawdę z ogromnym wyprzedzeniem.
I też sytuacja covidowa sprawiła, że musieliśmy wydać 1100
tak, 1000 złotych
na
uciekło
testy,
na testy.
Tak, no. w stronę do i z. No i tutaj też rada dla Was, bo można te testy wykonać albo na miejscu w Dubaju przed powrotem do Polski, albo w Polsce. Tylko w momencie, gdy Wam wyjdzie pozytyw w Dubaju, no to w Dubaju zostajecie na najbliższe
siedzimy,
2 tygodnie.
Siedzimy.
I musicie jeszcze wytasować pieniążki na to, żeby w jakiś sposób się tam utrzymać i znaleźć jakieś lokum. Także no to jest słaba sprawa. Zdecydowaliśmy się właśnie te testy zrobić w Polsce właśnie, no żeby nie wtopić, jeśli się nie daj Bóg coś okaże. Ale ogólnie ja polecam zobaczyć to miejsce raz w życiu i być może wrócić tam po kilkudziesięciu latach, żeby tak zobaczyć, wrócić wspomnieniami.
Wrócisz do innego miejsca. Zapewniam, że wrócisz do innego miejsca.
No właśnie.
Także gdybyśmy mieli Wam przedstawić dokładniej analizę tego budżetu na Dubaj, to z wielką chęcią możemy Wam to podsumować, ile wydaliśmy taksówki, mam to spisane.
No to jest też poukładane.
I tak dalej, i tak dalej. Dodam tylko jeszcze, że warto wyjechać w czwórkę. Bardzo fajne miejsce na wyjazd na 4 ze względu na taksówki, które wychodziły naprawdę,
słuszna,
słuchajcie,
uwaga,
za kilka złotych.
Ogólnie jest jakoś tak.
No wiadomo, jest raźniej, tam się dużo czasu spędza ogólnie na przemieszczaniu się, więc zawsze w czwórkę jest raźniej. Zresztą w ogóle w czwórkę jest
no
bardzo...
No było nam raźniej jak cholera, nie? Wojtek z przodu siedział, a reszta wszyscy
ściśnięci.
Odjazd i spali. Trzy karpiki z
tyłu. Się śmiali, że jestem uwieszony na pasie, nie? No ale to zdarza się. Podsumowując, zachęcamy do podróżowania ogólnie i do wyjazdu do Dubaju.
Ale zróbcie to z głową.
Zróbcie
i faktycznie
z głową.
Przefiltrujcie atrakcje, postarajcie się znaleźć jak najbardziej korzystne oferty, zróbcie to z wyprzedzeniem, bo to też wpłynie na Waszą korzyść. No i serio, obczajcie możliwie jak najwięcej tych wszystkich poradników, zestawień i na tej podstawie zadecydujcie, w co idziecie, co chcecie zobaczyć, a co niekoniecznie, bo tam są różne fikoły, skoki ze spadochronem, jakieś przejażdżki jachtem, przy tym Dubai Marina. Także no, sporo tego jest, ale no wiadomo, żeby nie popłynąć za bardzo z pieniędzmi.
Grunt to zaplanować.
Tak jest. Jeśli mielibyście jeszcze jakieś pytania do nas związane z Dubajem, z naszą wycieczką, to możecie zadawać je. Wrzucamy Wam okienko na naszym Instagramie o gustach podcast. Dawid na pewno z chęcią odpowie.
Także życzymy Wam słonecznego dnia, dużo zdrowia i...
Habibi,
całusy.
Come to Dubai.
Habibi, come to Dubai.